Paweł Murawski, onkolog, jest moim waszym gościem. Dzień dobry, Paweł.
Dzień dobry.
Panie doktorze, właściwie powinnam powiedzieć.
Lekarzu.
Lekarzu. Dzisiaj nasze spotkanie jest przypadkowe, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Walki z Rakiem, bo spotykamy się trochę wcześniej, chociaż nasz odcinek będzie wyemitowany w czwartek. Ale nie ma to de facto znaczenia, bo dzień jest dniem, ale de facto o profilaktyce i o schorzeniach warto mówić przez...
Codziennie,
masz rację. Zdecydowanie dłużej i częściej. Na to pierwsze pytanie, które mnie zaczęło nurtować jakiś czas temu, to a propos pewnych mitów, które gdzieś pojawiają się, czy Polska jako kraj w Europie odstaje, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne w porównaniu z innymi krajami, na przykład Europy Zachodniej?
Nie, nie odstajemy od krajów Europy Zachodniej. Warto, no jest to ciekawe pytanie, no bo o tym się nie mówi dużo. Zawsze ten system amerykański figuruje jako ten najlepszy i oczywiście możliwości leczenia w innych krajach czasem się różnią, ale musimy powiedzieć, że my podlegamy tak samo jak każdy inny kraj wytycznym ESMO, czyli Europejskiego Stowarzyszenia, albo wytycznym NCCN, czyli Amerykańskiemu Towarzystwu Onkologii. I te standardy są dla wszystkich takie same. My nie możemy leczyć inaczej niż leczy się w Nowym Jorku, niż leczy się w Londynie czy w Berlinie. My podlegamy tym samym standardom, a jeżeli nie mamy jakiegoś leku, nie mamy jakiejś terapii, która jest dostępna, to jesteśmy zobligowani pacjentowi o tym powiedzieć. Czyli pacjenci powinni wiedzieć o tym, że jest jakaś inna, lepsza forma terapii, ale na szczęście Fundusz Zdrowia w tym momencie finansuje onkologię bardzo dobrze, więc większość nowoczesnych, fajnych terapii pacjenci dostają od nas w ramach ubezpieczenia w NFZ-cie.
W Polsce.
Tak, w Polsce.
Wręcz obserwuje się
inną ciekawą sytuację, że pacjenci przyjeżdżają do Polski z innych krajów. Ostatnio miałem konsultację pacjentki z Iraku, która chciała przenieść swoje leczenie z Iraku do Polski, bo słyszała, że tutaj mamy lepsze formy terapii niż u nich. Okazało się finalnie, że byłaby leczona tak samo, no bo Irak też tutaj nie odbiegał od tych standardów, o których powiedziałem. Ale jeżeli chodzi o ogólny zamysł leczenia, ogólne standardy, nie odstajemy tutaj.
To
nie ma się czego wstydzić.
Czego to wynika, że my tak myślimy? Czy to wynika z tego, że nie wiem, uważamy, że właśnie ta służba w innych krajach europejskich właśnie zawsze musi być lepsza? Czy chodzi o dostępność do lekarzy w Polsce?
Powiem tak, nie chciałbym tutaj oceniać całego systemu zdrowia, bo nie jestem osobą kompetentną do tego, ale jeżeli chodzi o możliwości terapii, one też się bardzo zmieniły. Ja też na przestrzeni swojej kariery zawodowej widzę różnicę, jak to wyglądało kilkanaście lat temu, jak wygląda teraz. Ja pamiętam sytuację, kiedy leki, które obecnie są standardem i były standardem, kiedy ja zaczynałem swoje szkolenie specjalizacyjne, były dostępne tylko w formie badań klinicznych, czyli one nie były powszechnie dostępne dla pacjentek, a już od kilku lat były standardem postępowania na przykład leczenia raka piersi. W tym momencie dogoniliśmy jako Polska te kraje zachodnie w większości rozpoznań, bo faktycznie przebijały się i grupy pacjenckie i ta presja wywierana na rząd, na Ministerstwo Zdrowia ma znaczenie, bo widać, że nie są te głosy niesłyszalne. One są uznawane i te formy terapii są dopuszczane w niektórych nowotworach nawet bardzo szybko. Nawet zaskakująco szybko. Nawet my się dziwimy czasem, że niektóre leki, które dopiero co zostały wpuszczone do obrotu albo zostały zarejestrowane przez FDA, czyli Amerykańską Agencję Leków, bądź EMA, Europejską Agencję Leków, bo każdy lek, żeby zostać dopuszczony do leczenia, powinien być przez jedną albo drugą agencję zatwierdzony. Inaczej to jest eksperyment medyczny, inaczej my nie możemy tych leków zastosować.
Czyli wnioskuję z tego, że leczymy w miarę szybko i w miarę skutecznie.
Nie mogę mówić za ogół, bo oczywiście ja pracuję w dwóch szpitalach i te możliwości leczenia i te formy terapii, diagnostyki są wdrażane naprawdę szybko. I tutaj naprawdę pracuję z fajnymi zespołami ludzi, z kompetentnymi i lekarzami, i pielęgniarkami i tylko mogę sobie to chwalić. Ale wiem, że nie wszędzie tak jest i nie wszędzie dostępność do lekarza, nie wszędzie dostępność do tej porady, do diagnostyki jest tak dobra. Więc tutaj nie mogę wypowiadać się za cały system.
Ale powiedziałeś jedno zdanie a propos NFZ-u, że jest, no, że NFZ też oferuje wiele możliwości skutecznego leczenia. To jest być może ten kolejny mit, który obalimy. To właśnie, co oferuje nam NFZ? I jak skorzystać z tych pakietów, czy z tej pomocy z Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli chodzi o onkologię?
To już jest oddzielna historia, bo tak naprawdę można się za darmo, no bo płacimy wszyscy składki, można się przebadać w ramach profilaktycznych programów NFZ i można się przebadać pod kątem potencjalnego występowania choroby nowotworowej bardzo dokładnie. Bo NFZ finansuje kilka programów i jeżeli zbierzemy je wszystkie do kupy, jeżeli wszystkie przeanalizujemy, to się okazuje, że mamy naprawdę potężne narzędzia diagnostyczne. Bo na przykład mamy program 40+, czyli program, gdzie wszyscy pacjenci po 40 roku życia mogą mieć wykonane podstawowe badania laboratoryjne, takie jak morfologia, parametry nerkowe, parametry wątrobowe, ale też na przykład badanie kału na krew utajoną, który pokazuje, czy w kale mamy krew. Bądź dla panów jest tam oznaczenie PSA, które mówi o potencjalnym występowaniu raka stercza. Kolejnym programem jest już znany, wszędzie się o tym dużo mówi, czyli program profilaktyki raka piersi, czyli wykonywanie mamografii po 45 roku życia. NFZ obniżył tą granicę wiekową z 50 do 45 roku życia dość niedawno, od 45 do 74 roku życia, co 2 lata. Każda pani może sobie wykonać mamografię profilaktyczną. Nie potrzebuje do tego skierowania, nie potrzebuje do tego wizyty u lekarza, wystarczy sprawdzić, gdzie można to wykonać na stronie rządowej. Mamy już.
A to jest ważne, co mówisz, bo czasami mam takie wrażenie, że w momencie, kiedy nie mamy kompletu informacji, jak sobie pomyślimy, że najpierw to skierowanie, wizyta jedna, potem trzeba się znowu zapisać, być może jakieś kolejne kolejki, być może nawet jeszcze pewne pakiety mogą być odpłatne, to już generalnie człowiekowi się czasami odechciewa.
To prawda. Znaczy dostępność do lekarzy różnych specjalności, przecież o tym są już dowcipy tak naprawdę w Polsce, no, jest znana. No, wiemy, jak to funkcjonuje na różnych poziomach. No tutaj rozmawiamy o onkologii, czyli o dziedzinie, która no, nierozłącznie jest związana ze śmiercią, ze strachem, jest otoczona pewnym takim mitem, gdzie taka informacja o posiadaniu nowotworu, o rozpoznaniu nowotworu jest czymś, co wywraca życie do góry nogami. Więc tutaj fundusz też w jakiś sposób odpowiedział na to, bo te programy, o których powiedziałem, to tylko początek, no bo można na przykład wykonać sobie kolonoskopię po 40 roku życia, jeżeli miało się najbliższych krewnych, którzy chorowali na ten nowotwór, albo po 50 roku życia, jeżeli takich krewnych nie było. To są badania, które umożliwiają nam stwierdzenie, rozpoznanie nowotworu na bardzo wczesnym stadium. Po to zostały te programy wdrożone. Ale słyszałem też o takich historiach, gdzie z tych programów po prostu nie korzystano. One zostały podane na stole, ale nikt nie chciał z nich skorzystać, a z drugiej strony słyszymy o tym, że nie istnieje profilaktyka. No ta profilaktyka istnieje, tylko czasem trzeba po nie po prostu trochę sięgnąć.
No właśnie, to jest też ciekawy wątek, z czego to wynika, że jednak nie korzystamy z tej profilaktyki, że oczywiście są takie dni jak Światowy Dzień Walki z Rakiem, no o tym mówimy i to jest też bardzo ważne, że akurat danego dnia może większy nacisk kładzie się na akcje, ale dlaczego trzeba prowadzić tego typu akcje i mieć takie dni, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby się badać?
Czy ludzie się boją badać? Można od tego zacząć. Ludzie boją się badać. Są oczywiście osoby, które badają się bardzo często i nie mają ku temu podstaw, ale najczęściej pacjenci unikają badań, dopóki nic się nie dzieje.
Tylko to jest takie kuriozalne, przepraszam, że cię przerwę, bo nie wiem, posłużę się takim starym, może już wyświechtanym przykładem, nie robimy przegląd samochodu, prawda, dbamy o wiele różnych rzeczy. Czasami z psem, z własnym zwierzakiem, gdzieś tam częściej idziemy do weterynarza i dbamy o to, żeby nie zachorował, żeby wszystko było w porządku, a o siebie nie dbamy. I coś, co mnie mega zadziwiło, to przy okazji takich kampanii dotyczących raka piersi, a propos właśnie badań, profilaktyki, że nie badają się kobiety, które teoretycznie wydawałoby się, że są mega uświadomione, czyli pracują w korporacjach, zajmują takie zarządcze stanowiska, czyli nie gdzieś czasami z mniejszych miejscowości i tak dalej, nie obrażając mniejszych miejscowości. Ale wiesz, co mam na myśli, prawda? Tak, tylko kobiety, które by się wydawało, że są świadome z tego, jak powinny funkcjonować, jakie badania powinny wykonywać, ale ciągle się gdzieś tam tłumaczymy, a to czas, a to właśnie.
Chyba z tego to przede wszystkim wynika, no bo żyjemy w takim pędzie, przy takim natłoku obowiązków, że osoby unikają diagnostyki, szukania jakichkolwiek problemów zdrowotnych, bo a nuż coś wyjdzie. A jak coś wyjdzie, no to trzeba będzie się tym zająć. I to potrafi wywrócić plany zawodowe, życiowe do góry nogami. Więc przegląd samochodowy, który tutaj został wymieniony, on jest obligatoryjny.
I wiesz, jest kara.
Jest egzekwowany.
I stąd moje kolejne pytanie właśnie, czy może nie warto byłoby pójść w... No, nie jestem za systemem kar i przymuszania kogokolwiek do czegokolwiek, ale w momencie, kiedy nie jesteśmy nauczeni takich badań, nie mamy takiej edukacji, to może takie badania powinny być po prostu wpisane w medycynę pracy.
To już jest kwestia finansowania. Tego, jeżeli byśmy rozszerzyli wskazanie, jeżeli byśmy oceniali to pod kątem finansowym, na ile państwo może sobie na to pozwolić. To już jest praca dla osób tam na górze.
Z punktu widzenia lekarza?
Z punktu widzenia lekarza, no właśnie, skąd weźmiemy tych lekarzy, których brakuje? Tutaj cały czas skarżymy się na to, że dostępność do lekarzy jest zbyt mała, że oczekiwanie na wizytę jest zbyt długie. I faktycznie zdarza się tak, że trafiają do nas do poradni pacjenci, którzy tej choroby nowotworowej nie mają, którzy się kontrolują i ta kontrola mogłaby się odbywać w innych warunkach, albo tacy, którzy nie mają dolegliwości sugerujących nowotwór, no ale oni o tym nie wiedzą. A z kolei pacjenci, którzy wymagają tej pomocy pilnie, muszą poczekać dłużej. No i to stanowi pewien problem, więc znalezienie jakiegoś rozwiązania tutaj byłoby kluczowe.
Powiedziałeś o tej ścieżce, czy o programach, które należą w ramach NFZ-u,
Narodowego. Nie wszystkie.
Służby zdrowia, tak, no to jakaś, ja rozumiem, jakiś promil zapewne tego, co
jeszcze... Nie promil, ale jest ich kilka tak naprawdę i warto z nich skorzystać.
To są programy, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli ten dostęp do badań przez Państwową Służbę Zdrowia, a nie wszystko musimy robić odpłatnie i prywatnie. Druga rzecz, która myślę, że jest bardzo ciekawa z punktu widzenia być może pacjentów albo potencjalnych pacjentów, którzy chcieliby się zbadać albo u których coś wykryto, czyli ta ścieżka, którą musi pacjent przejść w momencie, kiedy otrzymuje diagnozę, ma pan, pani nowotwór. I to jest szok. Dalej.
Tak. Może zacznijmy od początku, bo skąd ta ścieżka się zaczyna? Zaczyna się od tego, że powinny wystąpić jakieś objawy, które skłaniają tego pacjenta do zgłoszenia się do lekarza. Oczywiście szansa na wyleczenie nowotworu w momencie, kiedy rozpoznajemy go we wczesnym stadium, jest dużo większa niż kiedy zostaje on rozpoznany w stadium bardziej zaawansowanym. Mamy ogólnie 4 stadia nowotworów, no i analogicznie pierwsze stadium to jest stadium wczesne, takie, gdzie każdy nowotwór jest wyleczalny. Każdy nowotwór możemy wyleczyć, jeżeli jest rozpoznany w pierwszym stadium. W przypadku stadium czwartego mamy chorobę z przerzutami, czyli wtedy to wyleczenie jest zazwyczaj niemożliwe. I niestety ciągle ta rozpoznawalność nowotworów jest najczęściej w stadium trzecim bądź czwartym. I
mało
do tego
dziwne,
powinniśmy się...
Bo czytałam dzisiaj też, na dużej jest artykułów dotyczących właśnie tego dnia walki z rakiem. Ale takie badania, które zwróciły, czy dane właściwie, które zwróciły moją uwagę, to były dane, które pokazywały, że zapadalność na nowotwór na 100 tysięcy mieszkańców w porównaniu z Unią Europejską tutaj w Polsce wcale u nas nie wygląda najgorzej. Problemem jest, w porównaniu też z innymi krajami Unii Europejskiej, problemem jest umieralność. Czyli znowu dotykamy diagnostyki i profilaktyki.
No, i tego, to, kiedy rozpoznamy ten nowotwór, determinuje nasze możliwości wyleczenia go bądź kontrolowania go. I no, przeżycia pacjenta, jak długo ten pacjent będzie żył. Więc tutaj faktycznie no, mamy problem z rozpoznawalnością jest coraz większa, mamy coraz starsze społeczeństwo. I ogólnie na świecie tendencja jest do tego, że rozpoznaje się te nowotwory coraz częściej. A umieralność w Polsce niestety rośnie z racji tego, że rozpoznajemy je na późniejszych stadiach. Jeżeli chodzi o ścieżkę pacjenta, wracając do tego wcześniejszego pytania, no to pacjent z jakimiś konkretnymi objawami zgłasza się do lekarza. No i tutaj też jest tak, że często termin oczekiwania na tą wizytę jest długi. Słyszymy potem, że 3 miesiące czekaliśmy na wizytę u pana albo u pani. W tej sytuacji wtedy oczywiście my możemy rozłożyć ręce, no bo my nie wiemy o tym, że ktoś czekał 3 czy 4 miesiące, to nie wynika z tego, że my nie chcemy tego pacjenta przyjąć, tylko te kolejki takie po prostu są. No my jesteśmy też tylko ludźmi, też wykonujemy tylko pracę. W tej sytuacji no, pacjent ma możliwości, on może się zgłosić do innego lekarza, może tą wizytę przyspieszyć, jeżeli faktycznie te objawy są na tyle niepokojące, że powinny wyzwolić szybszą diagnostykę. Jest coś takiego, co się nazywa karta DILO, to jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego i to jest bardzo fajne narzędzie, o ile kilka instancji działa prawidłowo. Pacjent może mieć założoną tą kartę przez lekarza każdej specjalizacji, może być to też założone przez lekarza POZ-u, może być założone przez onkologa, może być założone w szpitalu. taka karta uprawnia do tego, żeby mieć szybszą diagnostykę onkologiczną, że ten proces diagnostyczny przebiega po prostu szybciej. Bo tak naprawdę są dwa problemy. Ja zawsze podkreślam, że najważniejszy jest czas. I ten czas jest istotny do postawienia diagnozy, na początku od wystąpienia objawów do postawienia diagnozy, a potem od posiadania już tego rozpoznania nowotworu do rozpoczęcia leczenia. To są dwa wąskie gardła, w których pacjenci najwięcej tracą, moim zdaniem osobiście. I w tej sytuacji ta karta DILO jest cennym narzędziem, jeżeli, tak jak powiedziałem, ona dobrze funkcjonuje, bo działa to tak, że pacjent posiadając tą kartę, zgłaszając się na przykład do ośrodka onkologicznego, zgłasza się do lekarza, ten lekarz, widząc, że mamy do czynienia z potencjalnie takim problemem, kieruje na konkretne badania, które mają potwierdzić bądź wykluczyć ten nowotwór. I tutaj celem jest postawienie rozpoznania histopatologicznego, czyli potwierdzenie, że mamy do czynienia z nowotworem złośliwym. To jest jak paszport dla pacjenta, jak dowód osobisty.
Ile taka droga, taka ścieżka może trwać?
I ta ścieżka w karcie DILO jest zdeterminowana czasowo. Ona może trwać 3 tygodnie od przyjścia na wizytę i posiadania już tego rozpoznania. Może trwać i 6, i 8 tygodni, jeżeli na przykład podczas biopsji nie udało się uzyskać tego materiału histopatologicznego.
Ale to jest różnica między 3 miesiące, czy nawet tak. 4, czy 5 miesięcy, a 3 tygodnie, czy 6 tygodni, prawda?
No, dlatego w tych miejscach, gdzie pracuję, no chwalę sobie to bardzo, bo pacjent, który do nas trafia, faktycznie mamy świetne koordynatorki tego pakietu, które też zarządzają, właśnie to jest kolejna instancja, o której warto wspomnieć, czyli pacjent z kartą DILO otrzymuje swoją koordynatorkę. Ta koordynatorka jest odpowiedzialna za to, żeby temu pacjentowi umówić badania, żeby zaprojektować mu ten proces diagnostyczny tak naprawdę. Rolą pacjenta jest trochę jak małego dziecka, przyjść za rączkę tylko i zgłosić się od badania do badania. Pacjent sam nie umawia sobie tych badań, jeżeli to jest wszystko dobrze zaplanowane. Więc wtedy taka koordynatorka otrzymuje skierowania i jej rolą jest po prostu znaleźć szybkie terminy tych badań. I dodatkowy plus całej tej sytuacji polega na tym, że tam, gdzie to dobrze funkcjonuje, to ta koordynatorka ma oddzielną pulę tych badań. Czyli ona nie musi tego pacjenta wpychać między pacjentów, którzy czekają już 2 lata na przykład na tomografię komputerową, tylko ona ma oddzielną pulę tych badań, bo każdy szpital powinien to sobie wygospodarować i tak robi. I ten pacjent wtedy nie czeka na tomografię 4 czy 5 tygodni, tylko ma tą tomografię wykonaną w przeciągu 2 czy 3 dni bądź tygodnia. I wtedy ten opis tego badania, bo to jest kolejna rzecz, o której warto powiedzieć. Co z tego, że zrobimy tomografię po tygodniu, jeżeli czekamy 3,5 tygodnia na opis? Więc tutaj też w tych miejscach, gdzie dobrze to funkcjonuje, ten opis jest uzyskiwany dużo sprawniej. I mając szereg tych badań, które sami zleciliśmy, możemy wtedy decydować o tym, co robimy dalej. No i aż doprowadzimy do sytuacji, kiedy nie tylko mamy rozpoznanie choroby nowotworowej, ale też wiemy, jaka jest skala tej choroby. Czy mamy do czynienia z procesem, który jest tylko miejscowo zaawansowany, czyli jest całkowicie wyleczalny i wtedy to nie my jesteśmy potrzebni, zazwyczaj tylko chirurg. Czy mamy niestety do czynienia z procesem, który już opuścił to ognisko pierwotne i te komórki rozprzestrzeniły się po całym organizmie, no i manifestuje się w postaci przerzutów. No i wtedy dochodzimy do sytuacji takiej, gdzie onkolog powinien to leczenie zaplanować, no bo to leczenie już prawdopodobnie w większości nowotworów nie będzie miało na celu wyleczyć pacjenta niestety, tylko będzie miało na celu kontrolować chorobę i przedłużyć życie pacjentowi.
Pytanie, które przyszło mi na myśl, jak opowiadałeś o tej ścieżce szybkiej diagnostyki według tej karty DILO. Rozumiem, że takie badania wykonuje się w szpitalach.
Tak. Tak, to jest tak, że nie każdy szpital ma dostęp do wszystkich metod diagnostycznych. Na przykład jest takie badanie jak scintygrafia kości, która służy potwierdzeniu bądź wykluczeniu przerzutów w kościach, na przykład u kobiet z rakiem piersi. I to nie jest badanie, które jest dostępne w każdym szpitalu, nawet w Warszawie, ale są podmioty zewnętrzne, które takie badanie oferują. No i szpital wtedy ma podpisaną umowę z tym podmiotem zewnętrznym, i jest to badanie zazwyczaj umawiane właśnie przez panią koordynatorkę, która ustala termin badania i pacjentka jedzie do tego podmiotu zewnętrznego, tam ma wykonywane to badanie, wynik trafia do placówki, z której było zlecane.
Żeby skorzystać z takiej ścieżki, w momencie, kiedy nas coś się niepokoi, no bo to nie jest tak, że idziemy do lekarza i mówimy, no panie doktorze, jak się otworzy Google, prawda, no to właściwie wszystko można podpiąć pod jedną chorobę albo wszystkie sobie nowotwory zdiagnozować. Jakie są symptomy, które powinny nas zaniepokoić, że może to wskazywać na to, że mamy nowotwór? Ja wiem, że tych nowotworów jest dużo, ale być może jest jakaś pula.
To jest bardzo dobre pytanie, bo no właśnie, karta DILO nie służy do tego, żeby się przediagnozować. Od tego zacznijmy. To nie jest coś, co robimy dlatego, że mamy kaprys, żeby się przebadać. żeby wystawić tą kartę, lekarz musi mieć do tego podstawy. Czyli pacjent musi się zgłosić faktycznie z jakimś problemem, który jest interpretowany jako potencjalny nowotwór. I tak jak też słusznie zostało zauważone, jak piszemy w Google'ach jakiekolwiek objawy, no to każdy objaw może być nowotworem, jest to prawda. Tak naprawdę jeżeli...
Wyrączka utrzymująca się, temperatura, prawda?
No każdy objaw może być i nie musi być nowotworem, o tak możemy to ująć. Jest kilka objawów takich, które od początku nas szczególnie niepokoją i na przykład takim objawem jest występowanie krwi. Czy to przy odkrztuszaniu i przy kaszlu, czy to przy wypróżnieniu, czy to przy oddawaniu moczu, czy to nie przy nieprawidłowa wydzielina krwista z dróg rodnych. To wszystko, jeżeli pojawia się gdzieś krew, której normalnie byśmy nie widzimy i nie chcielibyśmy zobaczyć, no to znaczy, że to wymaga diagnostyki. I to jest objaw, który już wymaga tego, żeby wykluczyć nowotwór, bo zawsze ten nowotwór może być z tym związany. Tak samo wystąpienie guza, czyli no to, co widzimy teraz, zachorowania na raka piersi i rozpoznawalność jest coraz większa, ale to wynika też z tego, że kobiety są coraz bardziej świadome. Coraz częściej się same badają. Mamografia i badania obrazowe są konieczne, ale no nikt nie zastąpi tego, żeby zbadać się samemu, bo co z tego, że pacjentka sobie wykona mamografię raz na 2 lata, jeżeli w tym okresie pomiędzy tymi 24 miesiącami pojawi się jakaś zmiana, która zostanie przeoczona. Więc samo badanie co miesiąc sprawia, że pacjentki faktycznie są coraz bardziej świadome, coraz częściej się zgłaszają i nawet jeżeli się okazuje, że tam nie ma nowotworu, no to wszyscy się z tego cieszymy, ale to jest podstawa do tego, żeby taką kartę założyć. Jeżeli przychodzi do nas pacjentka, która mówi, że 2 miesiące temu badała piersi, nic się tutaj nie działo, nic nie wyczuwała, a teraz faktycznie wyczuwa zmianę, która jest wyczuwana, lekarz to bada i wyczuwa tą zmianę, no to jest podstawa, żeby taką kartę DIDO założyć i wykonać podstawowe badania obrazowe i stwierdzić, czy jest wskazanie do biopsji, czy nie. Podobnie jest u mężczyzn z guzami jądra. Czyli tam z kolei, jeżeli mężczyźni sami badają jądra, jest co roku akcja Movember, która jest promowana przez ośrodki onkologiczne i urologów, która służy temu, żeby te jądra badać, bo wyczucie jądra, jakiejś zmiany w worku mocznowym, to też jest wskazanie do tego, żeby zgłosić się jak najszybciej do lekarza, wykonać badanie obrazowe, no i być może nawet to jądro usunąć, jeżeli jest to podejrzane o nowotwór. Ubytek masy ciała, to też jest taki objaw, który zawsze budzi niepokój, zwłaszcza jeżeli jest niezamierzony i zwłaszcza jeżeli jest istotny, czyli jeżeli ktoś schudł 1 kg w ciągu 3 miesięcy, no to nie jest to istotny ubytek masy ciała. Jeżeli ktoś stracił 7 kg w ciągu 5-4 tygodni i nie zamierzał schudnąć, no to jest to już objaw, który powinno się w jakiś sposób wytłumaczyć i sprawdzić, dlaczego tak się stało. Tak samo jeżeli mamy do czynienia z palaczami, czyli osobami, które palą papierosy i okazuje się, że ten kaszel palacza to jest częsty objaw, ale jeżeli jego charakter się zmienia, to też jest coś, co niepokoi i biorąc pod uwagę taki czynnik ryzyka, jakim jest palenie tytoniu, no to wymaga to diagnostyki i wykluczenia tego nowotworu płuca. Słucham.
Jeszcze inne są?
Jeszcze inne objawy? Tak, no można tych objawów jeszcze trochę znać, ale te, które wymieniłem, to są te, na które warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.
Powiedziałeś o paleniu. Swego czasu była taka moda, żeby właśnie nie palić, co pewnie lekarzy cieszyło. Ale no właśnie, mody są takie i trendy, że one odchodzą i znowu powracają. Teraz znowu jest moda na palenie, szczególnie wśród młodych. I to wcale nie papierosów, tylko normalnych papierosów. Gdzieś tak czytałam, że taki trend się szerzy. No właśnie, i tyle się mówi. I teraz znowu wracamy do tego, tyle się mówi. Przecież na paczkach papierosów są pokazywane przecież obrazki, prawda, do czego to palenie może doprowadzić. I dalej nie mamy tej świadomości.
Ta świadomość chyba jest, ale rzucanie nałogu jest na tyle trudne, albo trzeba mieć naprawdę silną motywację, żeby to palenie rzucić.
To jest pewnie na zasadzie takiej, że nie wiem, pewnie mnie to nie dotknie.
Trochę tak, bo mnóstwo osób faktycznie rzuca palenie w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy jest podejrzenie nawet nowotworu. Się niekoniecznie musi potwierdzić, ale jeżeli jest już podejrzenie wysnute, że tutaj może być nowotwór płuca, nowotwór pęcherza moczowego, który też jest ściśle związany z nikotynizmem, wtedy pacjenci się boją. I zdarza się tak, że na jakiś czas bądź stale rzucają to palenie. Ale oczywiście jest też druga strona medalu. Są pacjenci, którzy mają już ten nowotwór rozpoznany, ale na tyle lubią palić, na tyle są do tego przywiązani, że stwierdzają, że to i tak już nie ma znaczenia w tym momencie. Więc tutaj jest tendencja do, mimo wszystko wydaje mi się, tego, że coraz mniej społeczeństwa pali, Teraz, tak jak też słusznie zostało zauważone, e-papierosy są popularne i też udowodniono, że był taki przejściowy moment, kiedy próbowano znaleźć pozytywy tej sytuacji, że one mniej szkodzą niż to klasyczne palenie tytoniu. Okazało się, że to nieprawda. Okazało się, że one szkodzą tak samo.
To też nieprawdopodobne.
Ostatnio było o tym mowa, więc udowodniono, że to nie jest tak, że palenie papierosów jest pozytywne, a palenie tytoniu to jest coś, co wywołuje nowotwór płuca czy pęcherza moczowego.
Dużo się też mówi o diecie i o stresie i o genach, które możemy mieć, no wiadomo, tak, dziedziczymy pewne nasze geny od rodziców, z dziadków i tak dalej. Jak duży wpływ ma dieta, stres, geny? Jest to jakoś, nie wiem, mierzalne procentowo?
Właśnie nie da się tego zmierzyć. Znaczy, wszystko się da zmierzyć statystycznie. Pewnie można byłoby wykonać takie badania, no ale ciężko jest wymierzyć poziom stresu u pacjentów z rozpoznanym nowotworem na podstawie tego, jakiemu oni stresowi byli poddawani w przeszłości, bo tak naprawdę do tego by się to sprowadzało. Żeby wymierzyć po prostu, że mieliśmy do czynienia z taką grupą pacjentów i ten pacjent był pod wpływem takiego stresu, ten pod wpływem trochę mniejszego.
A może to mit z tym stresem? Czy
wydaje
nie?
mi się, że nie, że to wszystko ma znaczenie. Tak samo dieta i czynniki środowiskowe też mają znaczenie, ale no, nie wymierzymy tego w procentach. Mhm. Z czynnikami genetycznymi już jest trochę prościej, bo faktycznie tu jesteśmy w stanie powiedzieć o rzędach wielkości, tak naprawdę, zwłaszcza w niektórych nowotworach. Ogólnie warto powiedzieć o tym, że nowotwór powstaje pod wpływem mutacji genetycznych, niekoniecznie dziedziczonych, ale pod wpływem mutacji genetycznych, które polegają na tym, że prawidłowa komórka przekształca się w komórkę nieprawidłową. I ta nieprawidłowa komórka staje się nowotworem. Dlatego złośliwym, że ten nowotwór złośliwy nie podlega kontroli układu immunologicznego, czyli w dużym uproszczeniu układ odpornościowy nie widzi tego nowotworu jako czegoś złego. Nie walczy z nim, nie sprawia, żeby ten nowotwór się wycofywał, nie próbuje go pokonać. Dodatkowo ten nowotwór złośliwy, poza tym, że namnaża się, ma zdolność do niekontrolowanego namnażania się w miejscu, gdzie powstaje, czyli nic go nie hamuje, bo układ odpornościowy tutaj nie działa, to dodatkowo ma tendencję do migracji, czyli do wywołania przerzutów i do wędrowania do innych narządów. I tak to się rozprzestrzenia.
Takie porównania, które czasami padają, że to jest nic innego jak po prostu taki grzyb, który nam rośnie w organizmie. Nie, czy fałsz?
Nie jest to grzyb, bo nie chciałbym, żeby wybrzmiało, że nowotwór jest grzybem. Nie jest grzybem, ale analogia do pleśni chociażby, tego jak się nowotwór rozprzestrzenia, do sposobu rozprzestrzeniania się tego nowotworu jest trafna. Tak, bo on potrafi swoją ekspansję budować poprzez zajmowanie konkretnego narządu, bądź każde ognisko satelitarne, które powstanie, czy to w danym narządzie, gdzie ten rak powstał, czy to poprzez przerzut, na przykład, nie wiem, przerzut raka jelita grubego w wątrobie. Każde ognisko nowotworu żyje niezależnie. Ono ma samo zdolność do niekontrolowanego podziału, ono może namnażać się, więc nie ma sensu pozbywanie się jednego ogniska, jeżeli gdzieś te inne pozostałe będą funkcjonować.
Pytam o to, bo zazwyczaj do nas trafiają obrazy, więc jak powiem, a czasami obrazowo, to człowiek sobie potrafi to bardziej zwizualizować. Czy my, unikając stresu na tyle, na ile się da, no bo wiadomo, że zawsze są jakieś sytuacje stresowe w życiu, czy mogą się wydarzyć, czy będąc świadomi tego, jak jemy i co jemy, możemy właściwie być bardziej pewni, że unikniemy zachorowania na nowotwór?
Znaczy, nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć w 100%. Nie mamy w tej chwili poradnika ani instrukcji, co zrobić, żeby na pewno nie zachorować na nowotwór. Ani pod kątem profilaktyki, ani pod kątem wykonywania badań, ani pod kątem diety. Nie mamy takich żelaznych reguł, że jeżeli zrobimy to, to, to i tamto, to na pewno nie zachorujemy nigdy na nowotwór. Ale możemy szansę na to, że na ten nowotwór nie zachorujemy, zwiększyć. I jest taka lista zasad, tak naprawdę europejska, która wyszczególnia te rzeczy, czyli to, o czym powiedzieliśmy. Rzucenie tytoniu, unikanie alkoholu, dieta bogata w warzywa i owoce, pilnowanie masy ciała, aktywność fizyczna, czyli te rzeczy oczywiste, o których się często mówi, to już nie jest jakaś wiedza tajemna, bo o tym się mówi bardzo często i od dawna, ale to są rzeczy, które sprawiają, że szansa zachorowania na nowotwór jest mniejsza, no bo większość tych czynników mimo wszystko wpływa na większą częstotliwość występowania tych nowotworów i większe ryzyko zachorowania na nowotwór. Nie zawsze jest tak, że osoba, która będzie świetnie się odżywiała, która będzie biegała maratony, nie będzie paliła, nie będzie pił alkoholu, na 100% nie zachoruje na nowotwór, ale ma na to większe szanse niż osoba, która będzie na drugim biegunie.
Z kilkoma takimi osobami się spotkałam, gdzie dosłownie przeżyły szok. No bo jak to? Zmieniły dietę i to nie kwestia miesiąca, dwóch czy trzech, tylko przez długi czas. Właśnie aktywność była wdrożona, ćwiczenia i w ogóle. I co? Tutaj, w sensie mówię, że zachorowały.
Tak, domyślam się. Znaczy, to wszystko ma znaczenie też z uwagi na potencjalne wystąpienie tego nowotworu, bo też kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, że trafiają do nas bardzo różni pacjenci w bardzo różnym wieku. I w tym momencie...
To pytam. Co? Bardziej kobiety czy mężczyźni? Częściej.
Do nas trafiają?
Tak.
O, to już jest kwestia indywidualna, kto jakim nowotworem się zajmuje, bo my też się nie zajmujemy wszyscy wszystkim, ale... Tak naprawdę, no, ja na przykład zajmuję się częściej nowotworami kobiecymi, więc nowotworem piersi na przykład, więc...
Ale trudno, żeby mężczyźni, skoro...
Mam większy kontakt z kobietami. Jeżeli chodzi o zachorowalność, no to ona jest porównywalna. W Polsce wyszedł ostatnio raport Głównego Urzędu Statystycznego z 2022 roku, bo one wychodzą z dwuletnim opóźnieniem poprzez to, że muszą podlegać pewnym analizom i weryfikacjom. W Polsce zachorowało ponad 180 tysięcy osób na nowotwór w 2022 roku, a zmarło blisko 100 tysięcy z tego powodu. No i tutaj, jeżeli chodzi o rozkład, no to on był bardzo, bardzo zbliżony. Jeżeli chodzi o mężczyzn, a to najczęściej chorowali panowie na raka prostaty, co się wydaje logiczne. Potem chorowali na raka płuca, potem raka jelita grubego, ale to są trzy najczęstsze nowotwory, co nie znaczy, że nie chorują na inne. Wśród kobiet rak piersi, rak jelita grubego i rak płuca dominowały. Więc tutaj ten rozkład jest zbliżony. Choruje prawie tak samo mężczyźni jak kobiety.
Pierwszy raz, jak moja mama zachorowała na nowotwór, no to miałam wtedy 7 lat. To były lata, szybko muszę obliczyć, 90. W związku z tym, no, jak ona poszła do lekarza i została zdiagnozowana, że jednak jest to nowotwór, wtedy szerszej publice to generalnie nie było to znane, co to jest ten nowotwór i tak dalej. Wielokrotnie o tym też mówiłam, więc to nie jest jakąś tajemnicą. To był nowotwór węzłów chłonnych. I to było nieprawdopodobne, pamiętam zresztą ja też z perspektywy czasu, że wtedy na oddziale były głównie kobiety po 60 roku życia. Natomiast teraz ta tendencja całkowicie się zmieniła. Czyli jak idzie nawet na badania kontrolne, to ona jest jedną ze starszych pacjentek, nielicznych, ale dużo jest na przykład kobiet w wieku 30, 40, a może nawet jeszcze młodsze.
To prawda. To prawda, że obserwujemy coraz więcej młodszych chorych i ta tendencja jest widoczna już od jakiegoś czasu, że ludzie chorują po prostu młodziej. Nie tylko dlatego, że ten nowotwór jest rozpoznawany wcześniej. W przypadku raka piersi faktycznie, no, kobiety są bardziej uświadomione, więc tutaj faktycznie jak tylko wyczuwają jakieś zmiany, zgłaszają się dość pilnie do lekarzy, wykonują kontrolne badania USG i my stawiamy te rozpoznania wcześniej. Wśród mężczyzn nowotwory jąder, no, to jest najbardziej charakterystyczna grupa dla młodych mężczyzn i też tych pacjentów widujemy często, ale widywaliśmy ich też wcześniej. Ale w przypadku nowotworów, które wcześniej były zarezerwowane dla pacjentów starszych, jeżeli można to tak określić, czyli na przykład rak jelita grubego, rak trzustki, rak żołądka, no to tutaj obserwujemy wzrost zachorowalności wśród młodych chorych i to faktycznie jest odczuwalne.
Młody chory przechodzi, dostaje taką diagnozę. To już mówiliśmy, że to jest szok, bo myślę, że dla wielu ludzi dalej w Polsce, nie wiem czy tylko w Polsce, słowo nowotwór równa się często taka, no, równa się śmierć, krótko mówiąc. Co oczywiście się tak nie kończy, tak jak powiedziałeś, wszystko zależy od czasu, od diagnozy. Chciałabym zapytać się o rozmowę z takim pacjentem, bo ona jest szalenie ważna, bo głowa to jest pewnie połowa sukcesu wszystkiego. Ale wcześniej zadam ci jeszcze jedno pytanie. Twoja najmłodsza pacjentka?
24 lata.
To bardzo młoda.
Z rakiem jelita grubego.
Mhm. To właściwie dziewczyna, która zaczyna to życie, czy ma jeszcze całe życie przed sobą. Mało tego, zaczyna to życie dopiero na wielu różnych poziomach, aspektach swoich ambicji zawodowych, pracy, rodziny, przyjaciół i tak dalej.
Znaczy, pozytywnym aspektem tej historii jest to, że jest zdrowa. I to już od kilku lat, więc została w pełni wyleczona. Możemy już ją traktować. Już nie wiem, czy nie minęło te 5 lat, o których się mówi jako obserwacji po leczeniu radykalnym i no, miał tyle szczęścia w całym tym nieszczęściu, że udało się to wszystko wychwycić jeszcze na etapie na tyle wczesnym, że po operacji, po chemioterapii jest tylko w obserwacji, jest osobą zdrową, z tego co opowiadała, no to urodziła dziecko, więc wszystko się tutaj udało, więc takie historie
też... Historia z happy endem.
Historia z happy endem. Warto też tutaj powiedzieć o drugiej stronie, czyli o osobach starszych, bo tutaj też mamy dużo ciekawych historii, bo w tym momencie jest tendencja do tego, że wiek już nie ma znaczenia, nie ma tak dyskryminującego znaczenia, jak to miało miejsce w przeszłości. Bo kiedyś pacjent, który miał ponad 80 lat, no to był, no powiedzmy sobie szczerze, traktowany jako osoba, która nie rokuje, jeżeli chodzi o możliwość przystąpienia do takiej formy terapii, jak na przykład chemioterapia. A w tym momencie mamy naprawdę, to też jest związane z tym, że społeczeństwo się starzeje, ale mamy mnóstwo osób po 80 roku życia, które z powodzeniem się leczą. Doszły też nowe metody leczenia, jak immunoterapia. I tutaj ci pacjenci odnoszą korzyść z tego leczenia i też potrafią być wyleczeni w 100%. Tutaj wiek już nie ma takiego znaczenia.
Ale jeszcze wrócę do tej pacjentki twojej, dziewczyny, która ma 24 lata i która...
Już nie ma, teraz już jest
teraz
starsza.
Teraz już jest starsza, bo jeszcze właśnie historia z happy endem. Jak się rozmawia z taką pacjentką?
Tak naprawdę ze wszystkimi pacjentami powinno się rozmawiać szczerze przede wszystkim. Ja przynajmniej wychodzę z założenia, ale moi koledzy też, że pacjent powinien być świadomy sytuacji, w jakiej się znajduje. I można to oczywiście przekazać w różny sposób, ale pacjent musi mieć świadomość tego, z czym ma do czynienia, jak poważna jest to sprawa i musi też wiedzieć, jaki jest cel tego leczenia. Musi być uświadomiony, on musi rozumieć, po co się leczy. Bo często obserwujemy sytuację, kiedy pacjent nie do końca wie, po co się leczy, albo on jest obserwatorem w swoim własnym leczeniu, jest tylko biernym obserwatorem tego, co się dzieje wokół niego, a tak naprawdę to on jest głównym bohaterem tej historii. Czy lekarze, czy pielęgniarki, czy rodzina, to my jesteśmy tylko tutaj obserwatorami, którzy pomagają, którzy mają wskazać pewne rozwiązania, ale to nie my decydujemy o tym, jak ten pacjent będzie się leczył. Znaczy my decydujemy o tym, jaka będzie forma terapii, ale pacjent musi być aktywnym uczestnikiem tego leczenia. I jeżeli ten cel jest przedstawiony, jeżeli pacjent jest świadomy tego, jaka jest jego sytuacja, jak będzie wyglądało leczenie, o co się tutaj tak naprawdę walczy, no to też ta współpraca się układa dużo, dużo lepiej. I nie ma tu znaczenia, czy ktoś ma 70, 80 lat, czy 24, czy 5, bo pacjenci potrzebują planu, potrzebują mieć jakąś motywację do tego leczenia. Oczywiście na początku to jest zawsze wstrząs i dlatego zawsze zachęcamy też do tego, żeby przyjść z jakąś osobą, która posłucha, która zanotuje, która przekaże część tych informacji, bo ci pacjenci nawet jak kiwają głową, to są często nieobecni. Ale jeżeli już uda nam się ten plan przedstawić, jeżeli pacjent rozumie, że leczymy z intencją wyleczenia, że jesteśmy na etapie choroby, która jest do wyleczenia i taki mamy plan, że trzeba zrobić to, to, to i tamto, to będzie wyglądało tak, potrwa tyle czasu, mogą być takie skutki uboczne, potem pan zostanie albo pani skierowana tutaj do chirurga i będziemy szukać metody, która pozwoli panią wyleczyć w 100%. Bo naszym celem nie jest panią podleczyć, tylko przedłużyć pani życie, tylko naszym celem jest panią wyleczyć całkowicie z choroby, tak żeby to była przeszłość. I wtedy ten pacjent, jeżeli dostaje takiego kopa, jeżeli jest zmotywowany, no to on wie też, jak to leczenie powinno przebiegać i łatwiej, moim zdaniem, łatwiej mu się z tym zmagać. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy my wiemy, że ta choroba nie jest do wyleczenia, albo wszystko się zdarza w medycynie. My widzieliśmy już bardzo różne historie. Każdy z moich kolegów i koleżanek mógłby pewnie napisać książkę o różnych rzeczach, które są niewytłumaczalne i które przebiegały czy to w pozytywną, czy w negatywną stronę w stosunku do tego, jak to na początku postrzegaliśmy. Ale nawet jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wiemy, że choroba jest uogólniona, czyli wywołała przerzuty, i szansa na to, że ten człowiek będzie zdrowy, że my go wyleczymy, no to byłoby po prostu kłamstwo, mamienie tego człowieka obietnicami, które mogą nie mieć i pewnie nie będą miały przełożenia w rzeczywistości. Wtedy naszym celem jest, przynajmniej moim celem, jest przekazać temu pacjentowi taką informację, żeby on też znowu widział sens tego leczenia. Czyli naszym celem nie jest pana wyleczyć, naszym celem jest sprawić, że ta choroba będzie pod kontrolą. Że my ją przekształcimy, może uda nam się ją przekształcić w chorobę przewlekłą. Tak jak nadciśnienie, jak cukrzyca, jak astma. Czyli będzie pan wymagał leczenia prawdopodobnie do końca swojego życia, ale to leczenie, jeżeli będzie skuteczne, no to pozwoli panu w dobrym komforcie, w dobrej kondycji funkcjonować.
Czy też przedłużyć życie.
Tak, no, można to przekazać w różny sposób. Można powiedzieć, że według statystyk pacjenci z takim rozpoznaniem żyją 9 miesięcy i wtedy ten człowiek wiadomo, że wyjdzie z informacją, która go tylko przybije. Można spróbować, no, zawsze pacjent moim zdaniem powinien dostać jakąś nadzieję, jeżeli ona jest uzasadniona. Jeżeli my faktycznie wierzymy też w to, co robimy, jeżeli pacjentowi proponujemy jakieś leczenie, no to musimy wierzyć w to, co robimy. Musimy wierzyć, że to leczenie przyniesie sens.
Czasami są różne anegdoty, które krążą o lekarzach, że są czasami tacy no, bez empatii i bezduszni, przekazując wiedzę pacjentom. Ale chciałam zapytać ciebie, to się też zmienia, ta świadomość i ta umiejętność rozmowy z pacjentem. Chociaż i też zmienia się świadomość pacjentów. No moja mama jak pierwszy raz usłyszała diagnozę, a to były lata 90, to akurat poszła z zakupami, a wtedy trudno było pewne zakupy w latach 90, więc ona nie martwiła się, co się wydarzy i czy będzie zdrowa, tylko gdzie ona te siatki z mięsem zostawi, bo miała być od razu kierowana na badania. Więc może czasami ten brak świadomości powoduje, że człowiek trochę inaczej podchodzi albo robi pewne rzeczy zadaniowo, a nie bierze za dużo do głowy, ale każdy ma inną psychikę i...
Też tutaj przerwę, bo zdarzają się też takie sytuacje, gdzie rodziny nas proszą, żeby nie mówić pacjentowi. Żebyśmy nie informowali pacjenta o rozpoznaniu, bo się załamie, bo on na to źle zareaguje. Ja się na to nie zgadzam, ja tego nie lubię, bo można to przekazać w różnej formie. Oczywiście każdy jest inny, każdy inaczej reaguje na to. Nawet dzisiaj jest ten Światowy Dzień Walki z Rakiem, gdzie Fundacja Rock and Roll i Zwrotnik Raka, które wykonują świetną robotę na co dzień, promują to, żeby nie mówić o Światowym Dniu Walki z Rakiem, tylko o Światowym Dniu Raka, czy Światowym Dniu Świadomości Raka. I mam do tego ambiwalentne podejście. Oni zresztą też na końcu się ustosunkowują do tego, że każdy pacjent ma prawo interpretować tą chorobę tak, jak chce. Bo z jednej strony zgadzam się z tymi postulatami, że otoczenie tą retoryką militarną, wojskową bądź sportową nawet, walki z rakiem, no, sprawia, że pacjent może być postrzegany jako wygrany albo przegrany w całej tej sytuacji, gdzie on de facto często nie ma wpływu na to, co się wydarzy, no bo dostaje jakąś formę terapii i on nie ma wpływu na to zazwyczaj, jak zareaguje na tą terapię. Więc tutaj postrzeganie tego jako wygranej i przegranej, no oczywiście może nie być słuszne, pacjent może mieć z tego tytułu wyrzuty sumienia, bo zawiódł bliskich, zawiódł personel, który się nim zajmował. Z drugiej strony niektórzy pacjenci potrzebują takiej motywacji, potrzebują tego, żeby być ustawieni w sytuacji zadaniowej, w sytuacji czy to sportowej, czy wojskowej. No, jeden pacjent mi powiedział, że on to traktuje jak mecz piłkarski, tylko że wychodzi po przerwie z wynikiem 0-3. I on ma tego świadomość, ale zna historię w piłce nożnej, tak jak gdy drużyny wygrywały 4-3 albo wygrywały po rzutach karnych i on myśli, że to jest do zrobienia, bo wiedział, że już inni tak robili. Inna pacjentka mi z kolei powiedziała kiedyś, że jak przychodzi do szpitala, to wyobraża sobie mnie w mundurze niemieckim i w hełmie jako nazistę, bo ona w ten sposób się motywuje na każdą kolejną chemioterapię. Więc tutaj tych historii, tych...
Chyba ci niesamowicie w takim multum opowieści, co powiedzieli, że może książki pisać.
Każdy mógłby napisać książkę.
Jest jakaś, pewnie dużo takich historii jest, ale taka historia, która tobie utkwiła szczególnie w pamięci, no bo pacjenci są różni, młodsi, starsi. Ale czasami jest coś takiego, co nam przykuwa naszą, nie wiem, uwagę, bardziej łapie za pewne emocje.
Czy, tak jak też wspomniałem na początku, my jesteśmy też ludźmi. My wbrew temu, co się mówi, to lekarze też czują, też odczuwają uczucia, też jakoś przeżywają to wszystko, co się dzieje, a to jest trudna specjalizacja. Niewiele osób chce ją wykonywać i to się też nie bierze znikąd. Więc my siłą rzeczy też zabieramy część tych historii ze sobą. Są historie takie, które w nas zostają, tak jak wspomniano, i gdzieś tam je odtwarzamy, nawet jakbyśmy chcieli zapomnieć. Są takie historie, które można traktować jako anegdotyczne, więc taką formą, na przykład taką historią jest historia jednej pani, która no, teraz już jest powyżej 90 lat. Więc już mogę zaspoilerować, że to historia z happy endem, no ale ta pani trafiła powiedzmy bliżej tej 90 na leczenie, które no było wyzwaniem w jej przypadku, no bo była w świetnej formie biologicznej, no ale ten PESEL jednak jest nie do oszukania. No i po pierwszym podaniu tej chemioterapii miałem duże obawy, czy nie zrobiłem tej pani krzywdy, czy na pewno tutaj nie zaryzykowaliśmy za bardzo, a a było to duże ryzyko, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania tej choroby. No więc zadzwoniliśmy do tej pani, no i nie odebierała telefonu, raz, drugi, trzeci, czwarty, no więc naturalnym było to, że pojawiły się jakieś obawy. No na szczęście po jakieś pół godziny odzwoniła i powiedziała, że one z kawiarni z koleżanką i sobie pojechały na weekend, więc tutaj nie mamy się czego martwić i przeszło to leczenie wzorowo, więc do dzisiaj się z tego możemy śmiać. Pacjenci są bardzo różni i też jeżeli chodzi o komunikację, to ta komunikacja też jest ciekawa, bo jest bardzo dużo panów, już nie generalizując, ale mimo wszystko jakimś trafem to zdarza się częściej mężczyznom niż kobietom, którzy przychodzą z, ja to nazywam menadżerem leczenia, czyli zwykle z żoną, która siedzi obok i ta żona siedzi zwykle na początku milczy, no ale jak zadajemy pytania temu pacjentowi, no to ten pacjent patrzy na żonę. Jak zapytamy na przykład, czy boli pana brzuch? No i tak żona mówi, nie boli go brzuch. Potem jakie przyjmuje pan leki? No to znowu na żonę, żona wymienia te leki jeden za drugim. Więc takich pacjentów mamy sporo. Z takich historii bardziej krzepiących, bądź, ale też smutnych, no to była sytuacja już lata temu z taką panią, która miała rozpoznanie choroby niestety w fazie uogólnienia, więc wtedy te statystyki były też nieubłagane i zegarkiem na ręku mogliśmy powiedzieć, że pacjenci z takim rozpoznaniem żyją około 12 miesięcy. No i ta pani od początku przyszła i powiedziała, że ona ma cel w postaci wesela swojej córki, że to jest jej cel i właśnie dlatego mówię o celu, bo ten cel może być bardzo różny. Ktoś może mieć cel się wyleczyć, ktoś może, czyimś celem może być to, żeby przeżyć 5, 6, 7 lat, a może być tak, że będzie jakimś ewenementem i zakrzywi te wszystkie statystyki i okaże się, że on reaguje inaczej. No ale celem tej pani było to wesele i wszystko było podporządkowane w jej leczeniu pod to wesele, pod przygotowanie do tego wesela, nie tylko przeżycia do tego wesela, ale też uczestniczenia w nim w sposób aktywny. No i udało się to na szczęście. I było widać taką wielką ulgę, jak ta pani przyszła po tym weselu, jak tak naprawdę powiedziała, że teraz to już wszystko jedno. Teraz to już, co by się nie zdarzyło, no to jej się udało. Więc tutaj też rodzina była też niesamowita w całej tej historii, no bo córka z kolei robiła wszystko, żeby ten okres też mając świadomość tego, jak to wygląda. Od początku mając też wizję tego, że tutaj no, nie dojdzie prawdopodobnie do jakiegoś cudu, bo mimo wszystko zaawansowanie było zbyt duże. Dołożyła wszelkich starań w taki sposób, że właśnie jedną z historii związanych właśnie z tą samą rodziną było to, że ta pani przyszła i mówi, że dzisiaj musi wyjść wcześniej, że zawsze te wypisy były o konkretnych godzinach. A że tym razem, że bardzo, bardzo im zależy, to córka akurat naciskała na to, żeby to było o godzinie 8 czy 9 rano i że tutaj bez dyskusji. No i tak naprawdę no, udało się. To okazało się, że ta córka ściągnęła wszystkie znajome tej pacjentki z Australii, chyba ze Stanów, z różnych krajów. To było urodziny, więc wyjechali gdzieś i no, była to niespodzianka, ale taka, która faktycznie tam zrobiła duże wrażenie.
Rozumiem, że to nie była podobna historia z happy endem.
No niestety to...
Ale powiedziałeś, że czasami są takie niewytłumaczalne historie, czyli lekarze jakby dają małe szanse, a nagle, my tak kolokwialnie mówimy i tak prosto, że nagle dokonuje się jakiś cud. Nie wiadomo dlaczego, z jakiej przyczyny. Niektórzy mówią, że moglibyśmy być opisani w książkach medycyny.
Tak, że to trzeba opisać. Tak, i takich historii wbrew pozorom też jest sporo. I to nie jest tak, że to są tylko jakieś...
pojedyncze przypadki.
Oczywiście statystyka w onkologii jest niesamowicie ważna i ta statystyka dyktuje nam standardy, dyktuje nam to, co możemy stosować. No i my z tą statystyką się musimy posługiwać, ale są sytuacje takie, które są niezrozumiałe. No i to jest historia aktywna tak naprawdę, która jest, to nie jest historia z przeszłości tylko to jest historia jeszcze, która ma swój ciąg dalszy. Jest pan w tej chwili na przykład, który się leczy z powodu jednego z nowotworów, który wyjściowo był rozpoznany z przerzutami. Czyli tak jak powiedziałam, no, jeżeli mówimy o... perspektywach, no to mówimy o chorobie, która wydostała się z tego narządu, gdzie została rozpoznana, no i krążą te komórki rakowe po organizmie. No, cały szkopuł polega na tym, że ta choroba została rozpoznana w 2002 roku, czyli 22 lata temu. I to nie był błąd w rozpoznaniu, ta choroba została wyoperowana, usunięta, te przerzuty też były usuwane. W niektórych konkretnych wyjątkowych nowotworach można to robić. i w ciągu tych 22 lat wykonano 16 operacji. No tylko, że w tym momencie ten człowiek tak naprawdę przeszedł już ewolucję onkologii, bo już pojawiły się nowe leki, których nie było w momencie, kiedy on miał rozpoznawaną tą chorobę. Tak naprawdę trochę jak w filmie Ciekawy przypadek, czy tam Wiek Adeline się nazywał ten film, gdzie ten pacjent się starzał, ale jednocześnie zmieniało się wszystko dookoła. No i zmieniły się realia leczenia w tej chwili i ta choroba dalej tam gdzieś jest. Ona dalej się ujawnia, nawet ostatnio, czy w zeszłym roku, czy półtora roku temu, ale dalej ona jest zarządzalna. Dalej możemy z nią sobie poradzić, a dodatkowo dostaliśmy nowe narzędzia, które pozwalają nam na lepszą perspektywę dla tego pacjenta. Więc w tej chwili...
I duże pozytywy, a jednocześnie z punktu widzenia pacjenta to jest takie jakby ciągle siedział na takiej tykającej bombie.
Trochę tak, no ale biorąc pod uwagę
22 lata
do przodu, w jakich warunkach miał stawiane rozpoznanie i jakie perspektywy prawdopodobnie wtedy przed nim nakreślono, no to tutaj rozmawiamy o 22 latach z chorobą, gdzie to nie jest człowiek, który spędza większość czasu w szpitalach. To jest człowiek, który może podróżować, który może normalnie funkcjonować, pracować i na ulicy byśmy go nie rozróżnili od innych pacjentów. Czy od innych osób w ogóle.
A jak lekarze odreagowują?
No każdy, jesteśmy tylko ludźmi, każdy ma jakieś hobby, każdy się zajmuje czym innym, każdy w czymś innym się realizuje. Ja bardzo lubię sport. Też mam córeczkę, żonę, więc życie rodzinne i mam też wspaniałych teściów i rodziców, którzy nam bardzo pomagają, więc tutaj spędzanie tego czasu z rodziną, czasem ze znajomymi, jak i sport, no to są nasze sposoby, moje sposoby na to, żeby odreagować. Ja wydaje mi się, że mam dość dobrze ustawioną tą barierę, gdzie potrafię się odłączyć. Gdzie oczywiście zostają ze mną te wszystkie rzeczy. Ja lubię swoją pracę i jeszcze się do niej nie zniechęciłem, znając wszystkie plusy i minusy. Ale jednocześnie wydaje mi się, że potrafię dobrze to rozgraniczyć.
To jest ważne pytanie, również w kontekście lekarzy, bo jak człowiek przebywa z pacjentami no, siłą rzeczy przeważnie chorymi, prawda, w różnym stopniu zaawansowania tej choroby i słucha wielu różnych historii, słabszych, bardziej trudnych i tak dalej, no to potem przychodzi do domu. To nie wiem, to właśnie w domu ty jesteś takim menadżerem, że ustawiasz wszystkim badania, że trzeba robić kontrolę. Czy może jest to odwrót, że to może żona jest właśnie tym menadżerem?
Paradoksalnie nie. Paradoksalnie tutaj na studiach medycznych chyba wszyscy przerabiają taki etap, że znajdują sobie wszystkie kolejne jednostki chorobowe, wędrując po różnych piętrach, blokach, dziedzinach medycyny tak naprawdę. Tutaj nie. Wydaje mi się, że mamy też jakiś dystans do tego. Każdy jest inny. Każdy, niezależnie od tego, czy jest lekarzem, prawnikiem, kierowcą, czy czymkolwiek innym się zajmuje, no to ma inne podejście do różnych rzeczy. I hipochondrykiem może być lekarz, i hipochondrykiem może być pielęgniarka, i może być nauczyciel. Więc tutaj to aż tak do tego nie podchodzimy. Na pewno ta praca uczy dużo pokory, uczy dużo dystansu i rozgraniczenia rzeczy ważnych i mniej ważnych, no bo jeżeli kolega w pracy właśnie też to kiedyś ładnie ujął, że jeżeli ta praca tego nie nauczy, no to chyba już nic tego nie nauczy. Więc tutaj na pewno jest inny próg tego, co robi wrażenie. Czyli podejście do tego, że nie wiem, samochód się zepsuł albo coś nie działa, no to nie urasta do rangi takiego problemu, mając świadomość, jak to, z jakimi innymi problemami borykają się ludzie.
To mogła być ładna puenta naszej rozmowy, ale chciałam się jeszcze zapytać, bo to też mnie ciekawi. Myślę, że wiele kobiet, bo mówisz, że głównie takim nowotworem piersi się zajmujesz. A propos chemii. Dla kobiety to też jest duży stres w kontekście wyglądu, prawda, jak to otoczenie w miejscu pracy i nie tylko przyjmie, brak włosów, różne inne powikłania i tak dalej. Czy to leczenie jest tak, dwa pytania już właściwie mam, o tą chemię, czy ona jest zawsze konieczna, czy już to leczenie tak rozrosło się i są inne metody leczenia, że wcale nie oznacza to, że nowotwór równa się na przykład chemioterapia? A drugie pytanie, to nawet rozmawialiśmy o tym wcześniej, szalenie ludzi to ciekawi. A propos lekarstwa, kiedy w końcu medycyna stanie na wysokości zadania i wymyśli jakąś, nie wiem, tabletkę, cokolwiek, żeby może szczepionkę?
Jest. Jeżeli chodzi o leczenie raka piersi, ale też wielu innych nowotworów, to już nie mówimy o leczeniu raka piersi, tylko mówimy o leczeniu grupy nowotworów. I tak naprawdę ja mogę to porównać do samochodu. Jeżeli ktoś mówi, że ma raka piersi, no to tak jakby mi powiedział, że ma samochód. Ale jeżeli ja zapytam go, czy do tego samochodu trzeba wlać benzynę, olej napędowy czy gaz, a ktoś powie, że nie wie, no to tak naprawdę jest podobnie z leczeniem raka piersi, czy na przykład leczeniem raka płuca. Te nowotwory się między sobą tak różnią już i w tą stronę też zmierza onkologia i medycynę, żeby tą terapię indywidualizować. Czyli mamy już kilka podtypów raka piersi, a będzie ich pewnie w przyszłości jeszcze więcej, gdzie nasz sposób leczenia jest determinowany tym, jaki podtyp mamy przed sobą, bo są podtypy, gdzie ta chemioterapia jest leczeniem bardzo skutecznym, bardzo aktywnym i praktycznie nie da się od niej uciec, ale są podtypy, gdzie ona w ogóle nie jest konieczna, gdzie w ogóle nie jest proponowana, bo są skuteczniejsze formy leczenia, które tej chemii nie uwzględniają, gdzie ta chemia jest zostawiana i przesuwana w liście i w hierarchii tych leków do dyspozycji gdzieś dalej, bo postęp w onkologii opiera się na tym, że szukamy skuteczniejszych terapii w postaci dzięki badaniom klinicznym odkrywamy coraz to nowe leki i te leki mogą działać lepiej niż to, co mamy do dyspozycji, ale mogą działać też równie skutecznie, ale być mniej toksyczne. I na przykład takim przykładem jest immunoterapia, która działa i lepiej często w niektórych nowotworach, ale jest też potencjalnie mniej toksyczna i nie powoduje tych wszystkich przykrych skutków ubocznych, które są związane z myśleniem o chemioterapii. Więc w przypadku raka piersi, wracając do tego wcześniejszego pytania, nie każdy nowotwór piersi wymaga leczenia chemioterapią, wymaga tego leczenia kilka podtypów. No i niestety to leczenie zazwyczaj wiąże się z wypadaniem włosów, jeżeli mówimy o leczeniu okołooperacyjnym, bo w przypadku raków HER2 dodatnich, czy raków potrójnie ujemnych, czyli tych najbardziej agresywnych podtypów raka piersi, standardowe postępowanie polega na tym, że zazwyczaj pacjentka wymaga najpierw leczenia przedoperacyjnego chemią przez kilka miesięcy, potem operacji, a potem często jeszcze leczenia pooperacyjnego lekami celowanymi bądź chemioterapią w zależności od podtypu i tego, jaką ma odpowiedź na to leczenie. Ale jednocześnie no, te kilka miesięcy uciążliwej terapii, jakby nie patrzeć, dają mimo wszystko dużo większe szanse na to, że ta osoba będzie w przyszłości zdrowa. Są z drugiej strony sytuacje takie, gdzie chemioterapia w ogóle nie jest skazana, gdzie mamy już kalkulatory, testy, które nawet pozwalają nam oszacować, na ile ta chemioterapia poprawia wyniki leczenia odległego, na ile ona ma sens w konkretnym przypadku pacjentki. Czasem wystarczy leczenie tabletkowe, czasem wystarczy sama operacja. Więc tutaj to jest wszystko zależne od tego, jaki mamy podtyp nowotworu i samo powiedzenie, że ktoś ma raka piersi, to też jest istotne, bo często pacjentki pytają o to, że przyszła koleżanka i ona dostaje inne leczenie. Dlaczego ona dostaje to, a ja tego nie dostaję? No dlatego, że to są tak naprawdę dwie różne choroby i one wymagają zupełnie innej formy terapii. I podobnie jest na przykład w raku płuca. Tam też już nie mówimy o jednym raku płuca, tylko o kilku podtypach, które jeszcze są uwarunkowane wieloma mutacjami. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli o to, czy kiedyś dostaniemy cudowne lekarstwo na raka, no to pytanie pada dość często i prawdopodobnie nigdy takiego jednego leku nie dostaniemy, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, to wszystko będzie zmierzało ku indywidualizacji. Będziemy mieli leki, które będą i terapie, które będą personalizowane pod pacjentów, a nie to, że będziemy mieli jeden cudowny lek, który będzie działał na raka nerki, raka płuca, raka piersi czy raka jelita grubego. Bo te nowotwory między sobą się różnią. Dlatego pacjent, który dostaje leczenie z powodu raka jelita grubego, nie odniósłby żadnej korzyści. Pacjentka, która by otrzymała leczenie pacjenta leczonego z powodu raka jelita grubego, nie odniosłaby prawdopodobnie żadnej korzyści przy większości leków tam stosowanych. I na odwrót, jeżeli podalibyśmy chemioterapię, która jest stosowana w raku piersi pacjentowi z rakiem jelita grubego, to leczenie by nie zadziałało. Stąd te standardy, o których była mowa na początku, które są ustalane przez stowarzyszenia międzynarodowe, czy też Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.
Chyba chciałabym na koniec życzyć Ci mniejszej liczby pacjentek, mimo wszystko, albo z lżejszymi chorobami. Chyba coś tutaj źle powiedziałam, łagodniejszymi przypadkami. Może
Najmniej pacjentów chyba właśnie. Brzmi okej, bo...
Mówię to w kontekście tego, to znaczy, że wtedy nawet jeżeli chorujemy, ale wcześniej się zgłaszamy, to jest duża szansa na wyzdrowienie i na wyleczenie.
Tak, no tak jak powiedziałem, każdy nowotwór da się wyleczyć, nie zawsze nam się to udaje, w większości przypadków to się nie udaje, ale warto mówić o tym, że tych wyleczeń jest naprawdę coraz więcej, mimo wszystko takich, które widujemy na co dzień. I raka da się wyleczyć, tylko no, trzeba spróbować.
Dzięki bardzo.
Dziękuję.